Studio Radia SBS. Mam ogromną przyjemność gościć dzisiaj panią Annę Jonę Burns, autorkę książki Resilience. Witam serdecznie.
Witam.
Pani Anno, jest pani emerytowaną nauczycielką języka angielskiego. Uczyła pani języka angielskiego przez 33 lata, ale jest pani Polką.
Naturalnie.
Napisała pani książkę o swojej rodzinie, o losach swojej rodziny w czasie II wojny światowej w języku angielskim. Co skłoniło panią do napisania tej książki?
Było na to parę powodów. Jeden to, że dużo wydało się w naszej rodzinie, mianowicie dziadek zginął w Katyniu, babcia została z dziećmi i z matką wysłana na Syberię. Moja ciocia i mama, mając 18 i 20 lat, wstąpiły do Wojska Polskiego, Dąbrowskiego, 2. Dywizji i ciocia aż doszła do Berlina. Także były to wypadki bardzo ciekawe historycznie, ale oprócz tego, ze względu na to, że nasze dzieci nie władają polskim tak płynnie, jakbyśmy chcieli, chciałam, żeby oni znali swoją historię. Po rozmowach z innymi ludźmi doszłam do wniosku, że to jest tematyka, która zainteresowałaby Polaków, młodych Polaków, którzy chcą znać swoją historię, słyszeli może części od swoich rodziców, ale nie mają dostępu ze względu na to, że ich język polski nie jest dostateczny. To były powody, żeby napisać tę książkę. Ja zawsze pisałam. Ja pisałam od czasu, kiedy miałam 7 lat. Także moje i wiersze, i krótkie opowiadania są już opublikowane w różnych tygodnikach. Naturalnie po angielsku. I książka zadawała mi problemy, dlatego że ja chciałam, żeby ona była lekka w podejściu, ale żeby miała oprócz tego historyczne poparcie. Więc ja dużo książek historycznych czytałam przed tym, jak zaczęłam pisać. I na samym początku to była tylko historia mojej rodziny. Ale wypadki, które się zdarzały, trzeba było popierać faktami, czyli Katyń trzeba było wytłumaczyć, dlaczego to się stało, jak to się stało i kto był winny. Jak powstała ta 2. Dywizja Wojska Polskiego, gdzie ona powstała, dlaczego powstała, jak ona się różniła od tej armii Andersen na przykład. Później, dlaczego były rodziny wywożone na Syberię, ile ich było, jakie ich było dzienne życie. To wszystko trzeba było historycznie opierać, żeby to nie było tylko gadanie.
Ile zostało pamiątek po rodzinie, które mogła pani użyć w swojej książce?
Mamy dość dużo fotografii wojskowych i to jedno. Mamy, oprócz tego był dziennik mojej matki, która zaczęła pisać mając 14 lat w 1939, a skończyła w 1946. To było, powiedzmy, szkieletem mojej książki, dlatego że miałam dojście do słów i sytuacji, które ona opisywała. Na przykład jazdę 2 tygodnie pociągiem, zamknięci w takich małych klitkach prawie, przejeżdżając na Syberię. Całe rodziny, 60 osób w jednym takim miejscu. I mama to wszystko opisywała, ona miała zdolności pisarskie, to ona to opisywała tak jawnie, że człowiek czuje i widzi to. I jej dziennik jest włączony w mojej książce częściami. Oprócz tego miałam interwiu z ciocią, także ona opowiadała ze swojej perspektywy to, co ona widziała. Ona była starsza, więc jej perspektywa była inna na wszystko, co się działo. Zdjęcia, które myśmy mieli i dokumenty, które mamy po dziadku i które myśmy jeszcze dostali z archiw i fakt, że archiwista polski Józef Margulis, który jest znany w Polsce, bo dużo książek napisał, też włączył w swoich książkach i artykułach dziadka. To wszystko ja miałam i to trzeba było jakoś przedstawić.
Opisać.
I opisać w taki sposób, żeby było dostępne. Moja książka czyta się jakby beletrystyka, czyta się jak nowela, ale ze względu na to, że ma i mapy, i fakty historyczne, i że ma wypowiedzenia, i włączenia dziennika mamy, są inne głosy. I pierwszy tytuł książki to było po prostu Voices, głosy, które opowiadają tą samą historię i splatają się, ale z innych punktów widzenia. I dlatego ona jest ciekawa.
A co skłoniło pani, że zmieniła pani tytuł z Voices na Resilience?
Głosy samo niewiele sobą mówi. Chodziło mi o to, żeby pokazać charakterystykę kobiet w naszej rodzinie.
Przypomnijmy tylko po angielsku, resilience znaczy opór, przeciwstawianie się czemuś.
Tak. I to, że młode dziewczynki, moja ciocia i mama, były w wojsku i walczyły, to, że babcia i jej sposób podchodzenia do tak trudnych sytuacji zdecydowało na tym, że ona i jej dzieci wytrzymały w Syberii, przeżyły to. To, że ciocia przyjechała do Australii i zaczęła swój biznes, który się nazywał Ada w Kalifornii i był bardzo dobrze znany w 70-80 roku. Jej kostiumy sprzedawały się wszędzie. To, że ja przyjechałam tutaj jako 14-latka bez języka, stałam się nauczycielką angielskiego i uczyłam i wykładałam w tym języku, i że pisałam w tym języku, to dla mnie znaczy, że u nas była ta siła, ta nieuległość i że myśmy chciały z tego życia coś zrobić i coś z tego zyskać.
I słyszymy to, mówi pani znakomicie po polsku, jak na tak długie lata pracy w języku tylko i wyłącznie angielskim.
Powyżej 50 lat to już tu jestem. To...
Uczyła się pani w Polsce języka polskiego.
Tak, występowałam w szkolnych sztukach, deklamowałam wiersze, bo to było coś, co ja kochałam. Literatura to moja pasja. I dlatego przyszło mi do głowy, że inny tytuł był potrzebny. I Resilience to wpadło mi do głowy któregoś dnia i ja pomyślałam dokładnie to. I dziadek przecież, jak on, co on przeżywał w Katyniu, to musiało też...
Czy zachowały się listy dziadka?
Nie mamy listów, ale w mamy dzienniku mamy opisane na przykład, że on napisał i co on napisał.
Jakim cudem udało się pani odzyskać ten dziennik? On się uratował?
Mama go cały czas ze sobą woziła i trzymała. Jak przyjechała do Polski, to go miała ze sobą i jak poszła do szpitala, już umierała, to dała mnie i siostrze. I ja ten dziennik mam, on się powoli rozpada. Chciałabym na przykład nawiązać kontakt z grupami polskimi tutaj w Australii, syberyjską i katyńską grupę, żebym mogła im pokazać te zdjęcia, te dzienniki i tak dalej. Nie wiem właściwie, jak się z nimi skontaktować, ale to my mamy te dokumenty.
Mhm. Czy wcześniej, w czasie swojej pracy zawodowej, kontaktowała się pani już z polską społecznością tutaj w Australii?
Do pewnego stopnia tak, ale ze względu na to, że ja właściwie cały czas operowałam w języku angielskim i miałam dzieci, trójkę dzieci, to pochłaniało olbrzymią ilość czasu. Do czasu, kiedy zaczęłam pisać, to ja nie wiedziałam, co mnie będzie potrzebne. Teraz, kiedy skończyłam, to właśnie chcę się z tymi grupami skontaktować, bo już teraz mam co im pokazać. Mam pokazać im tą pracę i oni mogą się zorientować, co jest im potrzebne. Na przykład mamy dziennik, to na pewno grupom kresowym bardzo interesujący ze względu na to, że tam jest wszystko opisane. Jak bolszewicy wkroczyli do Brześcia, co się stało z tymi rodzinami, jak ta podróż wyglądała ich, gdzie ich przesiedlili, jak było to życie codzienne i tak dalej. I to wszystko jest opisane. Ludzie, którzy są zainteresowani w tym, jak powstała ta część Wojska Polskiego, ta druga dywizja, to mają szansę się zorientować, jak to w Sielcach wyglądało. Bo to Markulis opisywał, ale oprócz tego ja słyszałam od cioci, słyszałam od mamy. Mama napisała parę artykułów do gazet wojskowych, bo ona jeździła na zjazdy do Warszawy co jakiś czas i była dekorowana. Ciocia i wujek, jak pan widzi, na tej książce byli.
Pani przetłumaczyła książkę pana Mergulisa.
Tak. Nazywa się War Paths on the Eastern Front. To na wschodniej części. Mało jest na ten temat pisane. co się działo z Polakami i z polskim wojskiem w tych częściach. Szczególnie osobiste opisy i bardziej takie wspomnienia. Wujek był w 4. i w 6. dywizji i skończył, mając 23 lata, majorem. Także w bardzo wysokiej pozycji. Na przykład Rosjanie chcieli go zabrać do Frunc, żeby on tam w tej szkolenia się uczył. Ale on wolał uciekać stamtąd, przyjechać do Australii.
Dlaczego pani rodzina wyemigrowała do Australii?
Były dwa na to powody. Raz, że po wojnie ciocia i wujek znaleźli się w Kielcach i wtedy Katyń w ogóle nie wolno było wspominać Katynia, a ciocia ojciec naturalnie zginął tam. Wujek był Żydem i wtedy w Kielcach zaczynały się pogromy i on czuł, że było niebezpiecznie. Mieli małe dziecko i on miał tutaj wujka, który go sprowadził i życie ich się zaczęło w ten sposób. Nasza rodzina zawsze trzymała się blisko siebie i jak oni tu przyjechali, to następne kroki były powoli, żeby sprowadzić nas resztę. Ja z babcią byłyśmy następne, a potem wujek miał przyjechać, ale to się nie udało. Później mama przyjechała i później kuzynki. Także właściwie oprócz jednego kuzyna, który teraz jest w Polsce, większość rodziny jest teraz w Australii. I my się wszyscy trzymamy i obchodzimy te wszystkie polskie tradycje, tak jak zawsze.
Z historii, które pani opisała w swojej książce, która najbardziej dotknęła panią osobiście, do której pani często wraca wspomnieniami?
Życie na Syberii, dlatego że mając własne dzieci, ja patrzyłam na to, jak moja matka, mając 14 lat, ciocia 17, wujek 12, jak oni spędzali swoje młode lata.
Jak było im ciężko, jak się w ogóle uratowali?
To było właściwie praca babci. Babcia była księgową. Babcia była bardzo mądrym człowiekiem i dyplomatą. I jej sposób podejścia do tej sytuacji był pragmatyczny, praktyczny. Jej się udało te dzieci uchronić. Na nieszczęście jej matka umarła na Syberii i tam została pochowana. W momencie, kiedy się tworzyło Wojsko Polskie, to ona wysłała dwie swoje córki przez całą Rosję do Ukrainy, znaczy do Rosji, blisko Ukrainy, gdzie się to wojsko formowało. Dla mnie ta sama idea, że matka mogła się rozstać ze swoimi córkami i puścić ich na wojnę, mając nadzieję, że jak będą w Wojsku Polskim, że przynajmniej będzie jedzenie, że przynajmniej będą maszerować w stronę Polski, jest nie do pomyślenia. Jak to było opisać? Ja zaczynałam i odchodziłam od tej książki, bo mi się ryczeć chciało. Ja nie mogłam po prostu tym się zająć. Drugi moment to był dziadek. Ja chciałam, żeby ludzie zrozumieli, co się działo w Katyniu. Nie jako fakt historyczny, ale po prostu przeżycie człowieka i tych młodych ludzi w dużym wypadku, którzy mieli nadzieję, że jadą na pracę, bo tak im powiedzieli, a jechali na rozstrzelanie. Podzieliłam ten rozdział na dwie części i jedna to jest życie codzienne w Katyniu. Rozkład zajęć ich, żeby po prostu czytelnicy wżyli się w tą sytuację i ich jazda do Gniezdowa, później w stronę w Kozielska. I to był jedno, to było to osobiste przeżycia. A druga część to jest faktyczna. Kto był winny i w jaki sposób ta sytuacja zaistniała? Że Niemcy i Rosjanie na siebie przenosili winę. Ale fakty, kto właściwie był winny i jak i w którym to roku się stało i tak dalej. Także historycy widzą jedną stronę. Ludzie, których bracia czy ojcowie zginęli w tej sytuacji, widzą inną stronę. Znowu, pisanie tych części było wyjątkowo trudne. Ja zaczynałam i odchodziłam. Ja czytałam te książki tuzinami i odchodziłam. I później wracałam i starałam się to opisać tak, żeby oddać wiernie, jak to było i co to było, i żeby to było zrozumiałe, zrozumiane i zapamiętane.
Jak pani myśli, jak powinna być ta książka odbierana przez młode pokolenia?
Ludzie, którzy, Polacy, którzy kupują tą książkę, kupują ją nie dla siebie, a dla swoich wnuków. Dlatego, że ona jest dostępna w czytaniu, jest po angielsku. A drugie, że jest historia Polaków, historia Polski w tym okresie i chcą przekazać tą historię. Sami może nie są w stanie jej przekazać swoim wnukom, wnuczkom, swoim synom, którzy tutaj się, i córkom, którzy tutaj się urodzili. A ta książka właśnie to umożliwia. Dotychczas były bardzo pozytywne podejścia, że na przykład do mnie dzwonią czy znajomi, czy ludzie, którzy czytali, albo piszą do mnie na e-mail i mówią: zaczęłam czytać książkę, nie mogę jej odłożyć, muszę skończyć. Albo jest 4:00 nad ranem, ja jeszcze czytam. Albo muszę odejść i wyjść na spacer, dlatego że to jest tak ciężkie, co ja czytam, że muszę mieć trochę przerwy. Ale jeszcze nie słyszałam negatywnej opinii.
Dziękuję serdecznie za przyjście do studia. Czy możemy podać kontakt z panią na antenie i powiedzieć, że jeżeli ktoś jest zainteresowany rozmową z panią, czy mógłby się z panią kontaktować?
Tak.
Czy podamy adres mailowy?
Mogę dać adres mailowy. Można pisać na annajonnebooks@gmail.com albo po prostu wejść w sieci na Anna Jonne Burns. I wtedy się znajdzie tą stronę, gdzie można widzieć fotografie i komentarze na temat książki.
Czy planuje pani spotkania z Polonią, żeby promować to, co pani
napisała? Ja bym bardzo chciała, właśnie to bym chciała zrobić. W tej chwili nie jestem pewna, w jaki sposób i nie wiem, z kim się skontaktować. Miałam tak zwany lunch, to było zrobione w Sorrento Community Center, w grudniu. Ta książka dopiero w grudniu wyszła. I już 100 jest sprzedana i zniknęła. Teraz nad 200 pracuję. Ale chciałabym naprawdę skontaktować się z grupami Polaków. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, ja mogę nawet dać numer telefonu, żeby do mnie zadzwonić. I wtedy możemy się skontaktować. Ja bym z przyjemnością przyszła i na ten temat porozmawiała.
To może podajmy ten numer.
Ja dam po angielsku, bo mi jest łatwiej. 0421 064 399. Tak.
Dziękuję serdecznie za rozmowę i do zobaczenia być może przy okazji napisania kolejnej książki.
A już o kolejną książkę piszę, ale o innej tematyce. A moje opowiadania już wychodzą w grudniu.
Czy może pani zdradzić tajemnicę, jaka to jest książka?
Książka nazywa się Nature's Healing, a opowiadania będą nazywały się Skewed, dlatego że nie są, że są pod innym kątem i są dość śmieszne.
Dziękuję serdecznie za przyjście do studia.
I dziękuję bardzo, że pan mi dał szansę właśnie o tej książce mówić. Dziękuję.